Film Bogowie powinni wszyscy obejrzeć, nie wiem, po dwa razy, bo to pytam młodych ludzi, widzieliście ten film? No ktoś tam widział, ale to pokazane są początki polskiej transplantacji. Poznałem profesora Ligę w 1985 roku, kiedy będąc członkiem Rady Pracowniczej takiego dużego przedsiębiorstwa jak KGHM, czyli Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, przedsiębiorstwo państwowe wtedy w Lubinie, pracowałem właśnie w takiej podkomisji, która dzieliła pieniądze na różne rzeczy. No, przecież pracownicy kombinatu też chorują, potrzebują różnych dostępu do różnych lekarzy. I między innymi mój dyrektor wtedy, świętej pamięci już, Edward Rippel, mówi, będziemy leczyli serduszka w WOKU, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologicznym w Zabrzu. Ja nigdy nie przypuszczałem, że minie 15 lat i ja będę klientem tegoż ośrodka. Jedna przechodzona grypa, druga zapalenia mięśnia sercowego, komplikacja, frakcja wyrzutowa spada. Jest to wskaźnik mówiący o tym, jak serce pracuje, ile wypompowuje tej krwi. Normalny człowiek ma 50-60, a ja miałem wtedy 8 w porywach do 15, czyli to już nie było życie, to była taka mordęga, bo najmniejszy ruch i to serce musiało pompować tą krew. Wtedy się mdlało, wtedy człowiek spać nie może, bo to jest niska frakcja, nie idzie tyle krwi na do całego organizmu, śpi się praktycznie w pionie, także wszelkie czynności podstawowe utrudnione maksymalnie. Po badaniach w Śląskim Centrum Chorób Serca profesor Zembala przesunął mnie na taką listę pilną urgent. Ja bardzo chciałem żyć. Dla mnie nie wchodziło w rachubę nic innego. Ja byłem tak nastawiony optymistycznie do życia, że dla mnie to było kwestia, przyjeżdżam do kliniki, operacja jest, wiem, że otwieramy klatkę piersiową, wyciągamy stare, dajemy nowe i po 3-2 tygodniach będę sprytny już, będę mógł żyć. Wszyscy mnie wspierali, bo to przecież to jest niemożliwe. Przecież ty w kwiecie wieku, 45 lat, ciągle zalatany, ciągle gdzieś coś robiący i naraz co? Miało być i nie być, to jest niemożliwe, to się musi udać. No i to wsparcie jest bardzo ważne od wszystkich, znanych i nieznanych ludzi, bo ktoś wie, że on czeka na przeszczep i każdy się tam pyta, no jak tam czekasz, jak to wygląda, jak się czujesz, to jest istotne. Oczekiwałem w domu, bo zaczęły organy już pomału odmawiać posłuszeństwa i profesor Zembala powiedział, że potrzebuje mnie w pełni sprawnego. Wtedy jest szansa, że się przeszczep uda, że nie będzie komplikacji. Telefonów były dwa. Jeden telefon był gdzieś około 11. Nasz koordynator transplantacyjny Krzysiek pyta się, jak się czujesz, jesteś zdrowy, nie masz anginy, nie masz przeziębień, nie masz nic, mam dla ciebie serce, pakuj się. Ja zawsze miałem taki zestaw swój podręczny, taki na czarną godzinę, jak ja to mówię, że zabieram, biorę i jadę. I on mówi, czekaj, przyjedzie karetka i przyjedziesz do nas, będziemy ci przeszczepiali serce. Gdzieś po godzinie, półtorej dzwoni i mówi, że to serce się dla mnie nie nadaje. Możesz iść spać? No to cóż.
Ten drugi telefon?
Ten drugi telefon o godzinie 2 w nocy następnego dnia, czyli 12. Pakuj się, jest serce następne dla ciebie, karetka już zaraz przyjeżdża i karetka przyjechała. Siedliśmy do karetki, sanitariusz się mnie pyta, czy ja się boję. A my czego mam się bać? No. Przyjechałem do szpitala, anestezjolog od razu mnie wypytał ze wszystkiego. Przygotowania, powpinanie koralików, tętnicę szyjną, takie wyjścia do różnych płynów, do różnych lekarstw potem i czekałem spokojnie. Ja wiedziałem, że idę w dobre ręce, fachowców. To nie jest tak, że oni robią to pierwszy raz, nie? Ufałem zespołowi, bo wiedziałem, że są fachowcy. I zawsze mówię, że to jest klinika cudów, nie? Profesora Ligi wtedy już nie było. Profesor Liga podszedł do Warszawy, a wtedy zarządzał profesor Marian Zembala. I do dzisiaj zarządza tą kliniką. przeszczep miałem 12 stycznia 2000, czyli za chwilę będzie 18 lat. Ja jak leżałem na sali już przygotowany do przeszczepu, to leżałem sobie na łóżku, panie mnie tam instrumentariuszki pytają, jak tam się czujesz, skąd jesteś, jak masz na imię, ja mówię stąd i stąd, a jaką muzykę lubisz? Ja mówię rock'n'rolla, najlepiej jakbyście mi puściły, to puścili mi rock'n'rolla i tam się słuchałem, leżałem, czekałem, to oczywiście kroplówki już podpięty były, już wszystko, no i słyszę naraz, wchodzi mężczyzna, pyta się, czy pacjent gotowy. Ja mówię, że jeszcze nie, no to dajcie mu jeszcze więcej tej dawki i usnąłem. I potem już koniec, nie pamiętam nic. Doktor Przybylski mnie przeszczepiał. 10 godzin trwał zabieg. Dzisiaj to trwa trochę szybciej. Po tych 10 godzinach zostałem wybudzony i obudziłem się na sali takiej olbrzymiej. Widziałem nad sobą zegarek i jeszcze miałem tą rurę intubacyjną i bardzo chciałem, żeby mi to wyjęto. Bo to chciałem coś powiedzieć, a tu nic. Pierwsze uczucie moje takie to pragnienie picia. Organizm mój walczył, dostałem gorączki, obłożono mnie lodem, żeby zbić moją temperaturę. Mówiła to anestezjolog. Poczekaj pan, dostanie pan pić, panu to wyjmiemy, tylko musi pan trochę jeszcze poleżeć, nie? W tym lodzie, żeby ten organizm jakoś zaczął funkcjonować, bo to gorączka to nie jest dobry prognostyk, nie? Jak już trafiłem na trzeci dzień już tej sali takiej pooperacyjnej, na taką salę obok, gdzie za chwilę miałem zejść już na dół, na ten oddział transplantacyjny, to był taki, do dzisiaj wspominam tego sanitariusza Ireneusza, ja mówię, Irek, tu są pieniądze, idź mi kup wodę. A przecież pan wie, pan nie może pić. Dobra, idź mi kup tą wodę. No i postawił tą wodę gdzieś ode mnie jakieś 3 metry. Naprawdę, jakie wtedy miałem myśli, jak to zarzucić tą rurką czy jakimś tamtym przewodem, żeby tą wodę ściągnąć dalej, do siebie, bliżej. A na tym mi minęło cały dzień picie. Dostawałem, ale tam niewielkie ilości tego płynu. Nie? Ja się chciałem napić tak normalnie, bo ja w ogóle dużo piję. Nie?
Dlatego zrobiłam panu kubku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widziała pani, że potrzebuję więcej pić. Tak to już jest. Natomiast przyszła pielęgniarka, starsza przełożona i mówi, słuchaj, nie dostaniesz dzisiaj pić, bo to serce byś utopił, nie? Pójdziesz jutro na dół i tam zaczniesz pomału już pić, pomału zaczniesz się ruszać, będą cię już spuszczali nogi, będziesz musiał trochę chodzić koło łóżka, ruszać się, normalnie się ruszać, żeby to serce zaczęło pracować, jakiś wysiłek pomału, nie?
Jak się pan czuł z tym nowym sercem?
Wtedy się cieszyłem, że ono bije, słyszę, że bije. Tu jakieś mam jeszcze tutaj szelki spięte, tu jakieś widzę szwy, poprzeklejane plastry białe, ileś tam tych pomp jest wpiętych, tu powpinane, tu jakieś tam rurki odsysające z tej rany. Co będzie dalej? Dopiero przede mną wszystko było, nie? Przede wszystkim biopsję, nie? Bo to trzeba sprawdzić, czy serce się przyjęło i trzeba pobrać z koniuszka, serduszka, 3-4 próbki pod mikroskop elektronowy i zobaczyć, czy jest odrzut, czy nie. Najlepsza jest biopsja zerówka. A ja miałem 3A, 3B, czyli odrzut. Bo organizm jest tak skomplikowaną maszyną, że on wie, że to jest obcy organ i go odrzuca, mimo brania leków immunosupresyjnych, żeby tą moją odporność zbić. Nim żeśmy doszli do tej zerówki, to było 10 odrzutów.
Niepokój wkradł się w pana nowe serce?
Nie, byłem nastawiony optymistycznie, że będę brał następne lekarstwo i będę tam...
Twardy z pana zawodu?
Nie wiem, czy twardy, po prostu tak się ustawiłem w głowie, no i to wszystko, bo to wie pani, trudno mówić o twardości, kiedy człowiek chce żyć. Ja nie jestem taki bohater, nie? No i po tych biopsjach, kiedy doszliśmy już do tej biopsji zerowej, to znaczy, że już jest dobrze, nie? Że już jest okej. Okay. Miałem jeszcze rozrusznik wstawiony poprzednio i musiałem ten rozrusznik mieć wyjęty i iść do domu. No i rozrusznik wyjęto mi i w nocy dostałem udaru lewostronnego. Odjęło mi lewą stronę. W nocy się obudziłem, nie czuję ręki, nie czuję nogi. Nie mogę mówić. Dzwonek, przyleciały pielęgniarki. To od razu na salę heparyny, żeby ten zakrzep rozpuścić. I ten udar to mnie dopiero załamał. No ale zaraz konsylium lekarskie, neurolog. No okazuje się, że długa, naprawdę długa rehabilitacja spowodowała to, że wyprowadziłem tę rękę i nogę i mogę mówić. To jest ważne, mogę mówić. Nie? Po tym wszystkim docent mówi, już tu się należałeś dość długo, jedź do domu, żebyś tylko ćwiczył. Ćwiczył i jeszcze raz ćwiczył. Było trudno, szczególnie z ręką. Bo nogę jeszcze jakoś tam dawałem, ale ręka, no to była w takim stanie, że nie mogłem naprawdę podnieść łyżeczki złapać. Nie? Te wszystkie ćwiczenia, praktycznie cały tydzień samych ćwiczeń przeze mnie. Rehabilitant do domu, rehabilitant w przychodni. Ale widziałem postępy. Widziałem, że po iluś tam tygodniach ta ręka już jest trochę silniejsza, już mogę coś ścisnąć, już mogę coś zrobić. I to jest ten taki bodziec, który daje nadzieję, że się z tego wyjdzie. Ja też początkowo nie byłem takim, żeby ćwiczyć, ale ten mój rehabilitant powiedział, pamiętaj Krzysiek, ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Bez tego nie da rady. No. Potem jak już po latach przyjeżdżałem już do kliniki, to mnie wołał, mówi, chodź pokażę twoim kolegom po przeszczepach, że można z tego wyjść. Człowiek, który przeszedł taki udar ciężki, wyprowadził się i noga sprawna, i ręka sprawna, i może mówić, nie? I to byłem takim przykładem dla tych, którzy nie mogli sobie z tym poradzić, nie?
Zaczął pan smakować wreszcie to życie?
We wrześniu wróciłem do pracy. Miałem dobrego szefa. Szef uznał, że nie ma się co w domu obijać. Pracowałem w marketingu. Ty masz kontakty. Jak ciebie zobaczą, to będą się cieszyli. Nie? No i tak się stało. Początkowo żona krzyczała, żebym pasy zapinał, żebym się nie rozbił, bo klatka piersiowa mi pęknie. Nie? Gdzieś w miesiącu, w czerwcu miałem wypadek na rowerze. Nie? Uciekłem spod samochodu, który też tam się ścigali. Jak zobaczyłem, że jedzie na mnie, uciekłem do rowu. Nie? Stłukłem miednicę i bark połamałem. I pierwszy mój odruch to łapanie się za klatkę piersiową, czy klatka cała. A mój szef dał mi telefon komórkowy, gdyby coś ci się działo, masz dzwonić na pogotowie od razu. Nie? Ja dzwonię na pogotowie, mówię, że leżę tu i tu w rowie. Okazało się, że miednica tylko stłuczona, a bark był złamany.
Ale serce wytrzymało.
Serce wytrzymało, na razie, że szycie, druty nie pękły, że klatka się nie otworzyła, bo to przecież luty, a czerwiec to jest mamy ile? Parę miesięcy. Nie? I to z tego byłem szczęśliwy, że tutaj się nic nie stało, że klatka cała. Lekarzowi, jak powiedziałem, że przeszczep miałem, pan zwariował, panie? No co pan? Tu pana ratują, a pan tu na rowerze jeździ. No.
Wsiadł pan potem znowu na rower?
Tak, dużo jeździłem, nawet brałem udział w takim półmaratonie rowerowym, także ja sobie dawkowałem. Normalnie tak wszedłem w tą aktywność 5 lat po przeszczepie, taką typowo sportową. No najpierw to były zawody takie w stowarzyszeniu, bieg na 1200 metrów mężczyzn i kobiet po przeszczepie. No i ten bieg wygrałem. I od tamtej pory zaczęło się takie moje udzielanie się w sporcie. Na Mistrzostwach Polski biegałem na 100 metrów, pchnięcie kulą, tenis stołowy, rzut piłeczką palantową. Takie rzeczy, które można było robić. Ale przede wszystkim spotkanie z kolegami, z koleżankami, bo to wszyscy po jednych chorobach, po przeszczepach, jeden dłużej, drugi krócej. Spotykaliśmy, cieszyliśmy się tam. Przecież nikt się nie spinał na jakieś tam wyniki. No, ile kto mógł, tyle kto rzucił. No, ile kto miał, tyle pobiegł. No, to tak jest normalne. No. We mnie bije serce 36-letniej kobiety. I ja traktuję to serce jako moje, własne. Ja wiem, że to jest pompa. Ona musi pracować, ona musi tłoczyć krew. To przez lata, przez poetów, pisarzy umieszczono w tym sercu wszystkie nasze najlepsze rzeczy, czyli myśli o kochaniu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w głowie. Dla mnie to jest maszyna, pompa, która pompuje krew. Koniec, kropka.
A co pan czuje, myśląc o tej kobiecie?
Pierwsza moja wigilia była wigilią przepłakaną. Nie? Przeze mnie. Tu rodzina się cieszy, że ja jestem z nimi, ale ja myjąc naczynia płaczę, bo wiem, że ktoś tam w Polsce opłakuje tą osobę, która od nich odeszła. Nagle chciałem poznać z imienia nazwiska, nie? Jak miała na imię? Hania, Marysia, Krysia? No nie wiem. No, chciałbym jakoś wiedzieć, ale to wybiła mi kolegi babcia. Mówi, synu, po co ci to? Będziesz burzył spokój swój, spokój rodziny. Idź na cmentarz, zapalaj lampkę pod krzyżem. Pomódl się za tą osobę, za tą rodzinę. i niech tak zostanie. I mnie przekonała ta starsza pani, 70-paroletnia. Zrozumiałem, że no nie ma potrzeby szukania czegoś więcej. Po przeszczepie, jak już byłem kilka dni, to właśnie mój koordynator przyszedł i rodzina chciała wiedzieć, czy ja przeżyłem i czy serce we mnie bije. I to im wystarczyło. Czyli oni mieli świadomość taką też, że oni zrobili ten gest, przepiękny gest, naprawdę, bo to niepotrzebne są te organy w ziemi. No, oni decydowali, proszę oddać. Nie? I oni wiedzą, że ja żyję. I ta część ich córki, żony, matki żyje we mnie. Ja mogę tym ludziom tylko podziękować. No nic więcej. Mogę ich ściskać, ucałować, powiedzieć, słuchajcie, kochani, dziękuję wam bardzo, nie? No ale więcej nic nie mogę zrobić.
No. No może pan zrobić i to pan robi. Jeździ pan po szkołach.
Tak.
Dzisiaj w Opolu też jest właśnie pan z tego powodu.
Tak, z tego powodu, bo jeżdżę po Polsce w tych zawodach Nordic Walking. W ostatnich mistrzostwach opolszczyzny w Prudniku poznałem panią rzecznik ze szpitala z Witosa. Zaciekawiła ją koszulka moja, bo ja mam taką koszulkę, w której startuję. Z tyłu jest serce rozrysowane i u góry napis. Ja żyję, bo ktoś podarował serce do przeszczepu. Wielu ludzi, którzy mnie zna, to już nie pytają, ale ci, którzy mnie nie znają, pierwszy raz widzą, to pytają, jak to jest. I ja naprawdę, idąc te 7 czy 5 kilometrów, przekazuję tą informację, jak to było, jak to się stało, jak to tego. Ludzie chcą zrobić zdjęcie, ludzie chcą powiedzieć swoim bliskim, że słuchajcie, spotkałem gościa, który chodzi z kijkami, no. Jest po przeszczepie serca, tyle lat, no. I rozmawiajcie o tej transplantacji w domu, no.
A dziś pan rozmawiał o tym z młodzieżą z technikum.
Tak, elektrycznego.
Jak młodzież przyjmuje to, co pan mówi?
Młodzież, wie pani, oni już są dawcami krwi, nie? Oni dzisiaj już, ten mały krok pierwszy został zrobiony. I tych litrów jest naprawdę dużo. I ta krew jest potrzebna przy operacjach i nie tylko, do różnych rzeczy. I to już jest pierwszy element z ich strony wykonany. Za chwilę będą wchodzili już dorosły, będą chcieli oddać może szpik. Ja nie zawsze mówię, słuchajcie, porozmawiajcie o tym w domach. Mamo i tato, gdyby coś mi się stało, ja proszę was, żebyście oddali organy do przeszczepu, jeżeli się nadają. Może się zdarzyć, że oni w życiu nie będą mieli takiego dylematu, ale być może w otoczeniu ich najbliższych, być może się okaże, że trzeba oddać mamie na przykład nerkę albo kawałek wątroby, bo zachoruje, nie? I to jest takie małe ziarenko rzucone, które pozwala im, mam nadzieję, o tym choć chwilę porozmawiać. I to tyle.
Święty Jan Paweł II nazwał to największym aktem miłości.
Tak. Na zjeździe kardiochirurgów. Żona mówi, że dostałem misję specjalną. Mam edukować.
I ile lat pan już to robi?
12 lat. Jako wolontariusz. Setki kilometrów przejechanych. Tysiące wręcz.
Pana to nowe serce nigdy nie zawiodło?
Odpukać w nie malowane na razie nie. Ono się we mnie zaaklimatyzowało i oby jak najdłużej biło. Jest taki piękny wiersz Wisławy Szymborskiej Do serca w niedzielę. I tam jest taki fragment, może pamiętam. Dziękuję ci moje serce, że nie marudzisz, że nie grymasisz, że bijesz. Jesteś jak łódka rzucona na głębokie morze. To jest właśnie obraz tego serducha.